Witajcie, bracia i siostry. Myśmy się spodziewali, tu słyszałem, jak siostra Ewa mówiła, może myśmy się spodziewali, że będzie ładniejsza pogoda dzisiaj, ale pogoda jest od Boga, no nie, bo to Pan daje deszcz i niektórzy się modlą o deszcz. Jechaliśmy ostatnio do Torunia, widzieliśmy suche trawy wszędzie, więc na pewno wielu dzisiaj mówi: o Panie Boże, dzięki Ci za deszcz. Więc Zbór Nowe Życie nie może mówić: o Boże, czemuś tu nam dzisiaj deszcz dał, my mamy nabożeństwo pod namiotem, chcielibyśmy słońca. Przyjmujemy wszystko od Boga jako dobre, bo Bóg daje dobre rzeczy potrzebne. A że ma dużo dzieci, to wiecie, jaki to jest. Czy jedynaka ma, to czasem trudno nadążyć. A jak Bóg ma tyle dzieci, miliony. Zaczynamy od odczytania wyznania wiary, żeby było wiadomo, w co wierzymy.
Wierzymy, że Pismo Święte, Biblia, jest Słowem Bożym nieomylnym i natchnionym przez Ducha Świętego i stanowi jedyną normę wiary i życia. Wierzymy w Boga w Trójcy Świętej Jedynego, w osobach Ojca i Syna i Ducha Świętego. Wierzymy w Synostwo Boże Jezusa Chrystusa, poczętego z Ducha Świętego, narodzonego z Marii Dziewicy, w Jego śmierć na krzyżu za grzech świata i Jego zmartwychwstanie w ciele, w Jego wniebowstąpienie i powtórne przyjście w chwale. Wierzymy w pojednanie z Bogiem przez opamiętanie i wiarę w Ewangelię, w chrzest i wieczerzę Pańską. Wierzymy w chrzest Duchem Świętym, przeżywanie pełni Ducha i Jego darów. Wierzymy w jeden Kościół Święty powszechny i apostolski. Wierzymy w uzdrowienie chorych jako znak łaski i mocy Bożej. Wierzymy w zmartwychwstanie i życie wieczne.
Dziękuję bardzo. Wyznanie wiary brzmi na początku naszych nabożeństw, w tym czasie tutaj pod namiotem, nie tylko po to, by osoby, które nas odwiedzają, od razu wiedziały, w co wierzymy. Ono brzmi również dla nas, tak zwanych starych wierzących, abyśmy sobie tak na nowo uświadomili, czy my rzeczywiście wierzymy w to, co mówimy, że wierzymy, czy rzeczywiście takie są nasze codzienne postawy, jak to w naszym wyznaniu wiary brzmi, czy rzeczywiście doświadczamy i przeżywamy tego, czy takie mamy oczekiwania. Zaczynamy od pieśni: czy znasz to imię, w którym jest zbawienie?
Cię i w dzień i w noc. gdzie czas imiona sławne zgasną.
Dlatego powiedziano, obudź się, który śpisz, i powstań z martwych, a zajaśnieje ci Chrystus. Baczcie więc pilnie, jak macie postępować, nie jako niemądrzy, lecz jako mądrzy, wykorzystując czas, gdyż dni są złe. Dlatego nie bądźcie nierozsądni, ale rozumiejcie, jaka jest wola Pańska. I nie upijajcie się winem, które powoduje rozwiązłość, ale bądźcie pełni ducha, rozmawiając z sobą przez psalmy i hymny i pieśni duchowne, śpiewając i grając w sercu swoim Panu, dziękując zawsze za wszystko Bogu i Ojcu w imieniu Pana naszego Jezusa Chrystusa, ulegając jedni drugim w bojaźni Chrystusowej. Obudź się, który śpisz, i powstań z martwych, a zajaśnieje ci Chrystus. Takie jest wezwanie Słowa Bożego, bowiem bez Jezusa Chrystusa, bez Jego obecności w naszym życiu, bez poddania naszego życia Jezusowi Chrystusowi, nie może być mowy o chodzeniu w światłości, nie może być mowy o prowadzeniu nowego życia. To On powoduje te radykalne zmiany, które prowadzą nas do Królestwa Bożego. To On daje nam zupełnie nowy ogląd świata, zupełnie nowy system wartości. To On sprawia, że zaczynamy rozumieć, jaka jest wola Pańska dla naszego życia. To tylko wtedy, kiedy On mieszka w naszych sercach, my naprawdę mamy ochotę rozmawiać ze sobą przez psalmy i hymny i pieśni duchowe, śpiewając i grając w sercu swoim Panu. Jeżeli Jezusa Chrystusa nie ma w naszych sercach, to raczej jesteśmy milczący w czasie nabożeństwa, a po nabożeństwie jest gwar, rozmowy, chcemy przekazywać tyle różnych rzeczy. Powstań z martwych, a zajaśnieje ci Chrystus. Jeżeli Chrystus w nas jaśnieje, to wtedy za wszystko, zawsze dziękujemy Bogu. Obojętnie, co nas spotyka, dziękujemy Bogu, bo wiemy, że nasz los na tej ziemi jest wzorowany, ma być wzorowany losem Syna Bożego Jezusa Chrystusa, który żył na tej ziemi. A więc nie będziemy oczekiwać rzeczy większych niż nasz mistrz. Nie będziemy spodziewać się, że będzie nam lżej niż naszemu mistrzowi tu na tej ziemi było. Nie będziemy też robić sobie jakiś ucieczek od tego poziomu życia, jaki reprezentował nasz Pan, od tego poziomu moralności, jaki reprezentował nasz Pan na tej ziemi. Będziemy chcieli być jak On, gdy On nam będzie jaśniał. Dlatego powstań, obudź się, a zajaśnieje ci Chrystus. I wreszcie 21 werset, ulegając jedni drugich w bojaźni Chrystusowej. Gdy Chrystus w nas naprawdę mieszka, gdy On nam jaśnieje, to wtedy nie mamy problemu, żeby sobie ulegać, żeby jedni drugich uważać za wyższych od siebie, żeby chętnie posłuchać tego, co inni mówią i przejąć się tym, co mówią, ulegając jedni drugim w bojaźni Chrystusowej. A więc, bracia i siostry, zaczynając to nabożeństwo, chciałbym nas wszystkich zachęcić tym słowem z dzisiejszej porannej mojej lektury Słowa Bożego do tego, abyśmy powstali, jak tu jest powiedziane, abyśmy zwrócili się do Pana o to, aby zechciał nam dzisiaj zajaśnić, aby stał się na nowo w naszych sercach, w naszych umysłach postacią numer jeden, jaśniejącą, chwalebną, godną najwyższej czci, tak jak mówiliśmy poprzednią niedzielę. Ten, który jest godzien, aby oddawać Mu chwałę, aby błogosławić, aby On też tutaj pod tym namiotem był taki, tak jak jest na całym okręgu ziemi, aby i tutaj w tym miejscu był wywyższony jak należy. Panie Jezu, skłaniamy dzisiaj głowy przed Tobą. Powstajemy przed Tobą. Powstajemy z tych naszych wszystkich spraw, z tych naszych rzeczy, które nas obciążają, które nas często przybijają do ziemi, które sprawiają, że czasem nie widzimy Ciebie w należytym świetle. Panie, powstajemy dzisiaj tutaj jako zgromadzenie Twoje i wołamy, zajaśnij nam, Panie, zajaśnij, objaw swoją chwałę dzisiaj pośród nas, zmiłuj się nad nami, podnieś nas, Panie, abyśmy mogli wejść na ten poziom, na którym Ty jaśniejesz. Jako synowie światłości chcemy tak postępować jak za dnia, a nie jak w nocy. Chcemy widzieć Ciebie, Panie. Chcemy doświadczać obecności Twojej, mocy Twojej. Chcemy, aby to, co jest w naszym wyznaniu wiary, działo się w naszym życiu na co dzień. Panie, modlę się o to, abyś tej niedzieli do nas też przemówił. Wywyższam Ciebie z całego serca mego i błogosławię Cię w tym, co zamierzasz dzisiaj zrobić pośród nas. Otwieramy się na Twoje działanie i pragniemy, byś nam jaśniał przez cały ten dzień. Amen.
Które wiecznie trwa. że jesteś żywy, Panie, że Ty zmartwychwstałeś. Chcemy to wyznawać, Panie. Wyznawaliśmy to teraz w pieśni, Panie. Chcemy Ci za to, Panie, dziękować, Panie. Uwielbiamy Cię, Panie, za to, że jesteś Bogiem cudów, Panie. Za to, że Ty możesz nas uzdrowić, Panie. Że Ty nas trzymasz w swoim ręku, Panie. Że Ty o nas nie zapominasz. Że Ty nas widzisz każdego dnia, Panie, w naszym życiu codziennym, Panie. Że jesteś z nami. Chwalimy Cię, Panie, za to i uwielbiamy.
Thank you.
Słyszeć Twój głos, Panie. Pan mów do nas dzisiaj przez swoje słowo, Panie, które będzie głoszone niedługo, Panie. Daj, żebyśmy mogli dotrzymywać do swojego życia, Panie. Żebyśmy mogli, Panie, nie tylko tego słuchać, Panie, ale żebyśmy mogli to stosować w naszym życiu, Panie, każdego dnia, Panie. Żebyśmy dotrzymywali, Panie. Dotykaj nas, proszę, przez swoje słowo, Panie.
Zazwyczaj chyba to czynię, zapytać Was na początku tego czasu, kiedy będziemy słuchać Bożego Słowa, o to, czy macie przyjaciół takich, do których możecie bez względu na porę dnia, czy nocy, czy okoliczności zadzwonić, czy tam w jakiś sposób skontaktować i powiedzieć: słuchajcie, przyjeżdżamy do Was i
nie mamy się gdzie zatrzymać, więc czy możemy u was się zatrzymać? Macie takich przyjaciół, którzy was przyjmą do siebie bez względu na to, w jakich okolicznościach i warunkach jesteście? To chwała Bogu, to wiecie, bardzo cenne. Ja jestem naprawdę wdzięczny Bogu, że takich przyjaciół również posiadam, którzy mogą udzielić mi gościny, którzy mogą jakby zatroszczyć się o jakąś taką dla mnie trudną sytuację. A mało tego, jeszcze z tego powodu jestem dumny i wdzięczny Bogu, że mam takich przyjaciół, którzy ze względu na jakąś relację, przyjaźń ze mną, mogą innych do siebie przyjąć. To jest, wiecie, naprawdę coś wyjątkowego. Ja nie tak dawno tego doświadczyłem i jestem i wzruszony, i wdzięczny Bogu, że takich przyjaciół mam, do których mogę zadzwonić, bo ktoś znowu z moich przyjaciół gdzieś był w sytuacji, nie miał gdzie się zatrzymać, był w innym mieście i dostaje taką opiekę, taką troskę, takiej troski doświadcza, że naprawdę jestem poruszony. Wiecie, ja też mam takich przyjaciół i pamiętam, jak kilka ładnych lat temu byliśmy na takim festiwalu muzyki chrześcijańskiej, jeszcze kiedy mieszkałem w Świnoujściu, w Kwidzynie, i tam też były, wiecie, super warunki, bo to trwało tam 2 czy 3 dni. Spaliśmy w jakiejś klasie w szkole na podłodze. Ja po wielu latach miałem przyjemność spać na ławce czy nawet pod ławką na kalimacie, ale tak po tych 2 czy 3 nocach i wcześniej jeszcze gdzieś spędzonym w samochodzie długim czasie, bo to ze Świnoujścia do Kwidzyna to też kawał drogi, niekoniecznie było już mi bardzo, wiecie, tak fajnie na tej podłodze spać. No ale spotkałem przyjaciół z Gdańska, którzy dawajcie do nas. No i mogliśmy w końcu na porządnym, wygodnym łóżku się wyciągnąć i odpocząć. Kiedy podjęliśmy decyzję, że przyjedziemy do Gdańska, to też dzwonię do mojego przyjaciela i pytam, czy będzie miał dla mnie jakiś kąt. Mówi, wpadaj, przyjeżdżaj, mój dom stoi dla ciebie otworem. Wiecie, i mieszkam w tym domu już 3 lata. I mało tego, kiedy przyszło po miesiącu do uiszczenia opłat, to oczywiście to taki żart jest, mam nadzieję, że nikogo nie obraża, albo nie powiem czegoś niewłaściwego. Powiedział, że u mnie jak u dobrego dealera, pierwsza działka gratis. Więc nawet jeszcze pieniędzy nie wziął za to, że mogę mieszkać w tym domu. Wiecie, to jest, wierzę, że wielka wartość, że możemy korzystać z takich relacji przyjaźni, które pozwalają nam wejść do domu, być przyjętymi, czuć się dobrze, korzystać z czyjejś gościnności, miłości, dobroci. To wielka wartość, prawda? To naprawdę jest wielka wartość dzisiaj. Tylko mam pytanie w związku z tym, czy zanim taki moment nastąpił, że ktoś cię przyjmuje do swojego domu, że ktoś ci okazuje taką troskę i miłość, to wcześniej nic się nie działo? To tak samo przez się samo zrobiło? Wiecie, w tym domu, w którym ja mieszkam i mogę korzystać z tego, że ktoś mi otworzył drzwi i przyjął do tego domu, to wcześniej musiałem nosić pustaki, jak ten dom był budowany, i mieszać zaprawę, i zajmować się dziećmi tych moich przyjaciół, którzy udostępnili mi dom. Jakby, wiecie, najpierw musiałem zdobyć przyjaźń tych ludzi, aby móc korzystać z tych przywilejów, z tych praw, które przyjaźń daje. Ale przyjaźń musi być najpierw w jakiś sposób zdobyta, pozyskana. Czy tak nie jest? Prawdziwa przyjaźń, wiecie, nie jest wynikiem tegoś, co zupełnie bez żadnego trudu, wysiłku, jakiegoś procesu dochodzenia do tego momentu, że ktoś ci otwiera drzwi, że ktoś jest gotów ci zaufać, że ktoś cię przyjmuje do siebie, że to się nie dzieje tak samo przez się. To jest pewien proces. To coś kosztuje. I dzisiaj chciałbym trochę na temat przyjaźni, która trochę kosztuje i która jest związana ze zdobywaniem, z pozyskiwaniem przyjaźni mówić. Jest taka historia w Ewangelii Łukasza i tylko w Ewangelii Łukasza, która wielu chrześcijanom i mnie również sprawia jakąś trudność w zrozumieniu. No, czytamy Ewangelię, czytamy Słowo Boże, niektórzy od bardzo wielu lat i bardziej czy mniej wynikliwie zajmują się jakąś egzegezą, studiowaniem, interpretacją, zrozumieniem fragmentów biblijnych, a niektóre fragmenty są też na tyle złożone, czy trudne, czy nie takie jasne i wyraźne w swoim przesłaniu, że sprawiają czasami zakłopotanie. I dzisiaj taki fragment chciałbym przeczytać i podzielić się z wami tym, co wierzę, że Bóg w swojej łasce mnie też pozwala rozumieć. To 16 rozdział Ewangelii Łukasza, od pierwszego wersetu będę czytał do 13. 16 rozdział Ewangelii Łukasza. Potem powiedział jeszcze do uczniów: był pewien bogaty człowiek, który miał zarządcę, a tego oskarżono przed nim, że trwoni jego majątność. I przywoławszy go, rzekł mu: cóż to słyszę o tobie? Zdaj sprawę z twego szafarstwa, albowiem już nie będziesz mógł nadal zarządzać. I rzekł zarządca do siebie samego: cóż pocznę, skoro pan mój odbiera mi szafarstwo? Nie mam sił, aby kopać, a żebrać się wstydzę. Wiem, co uczynię, aby mnie przyjęli do domów swoich, gdy zostanę usunięty z szafarstwa. I wezwał dłużników swego pana, każdego z osobna, i rzekł do pierwszego: ile winieneś panu memu? A ten odrzekł: 100 baryłek oliwy. Rzekł mu więc: weź zapis swój, siądź i szybko napisz 50. Potem rzekł do drugiego: a ty ile winieneś? A ten odrzekł: 100 korców pszenicy. Rzekł mu: weź zapis swój i napisz 80. I pochwalił pan nieuczciwego zarządcę, że przebiegle postąpił, bo synowie tego świata są przebieglejsi w rodzaju swoim od synów światłości. I ja wam powiadam, zyskujcie sobie przyjaciół mamoną niesprawiedliwości, aby, gdy się skończy, przyjęli was do wiecznych przybytków. Kto jest wierny w najmniejszej sprawie, i w wielkiej jest wierny, a kto w najmniejszej jest niesprawiedliwy, i w wielkiej jest niesprawiedliwy. Jeśli więc w niesprawiedliwej mamonie nie byliście wierni, któż wam powierzy prawdziwą wartość? A jeśli nie byliście wierni w sprawie cudzej, któż wam poruczy rzecz własna? Żaden sługa nie może dwom panom służyć, gdyż albo jednego nienawidzić będzie, a drugiego miłować, albo jednego trzymać się będzie, a drugim pogardzi. Nie możecie Bogu służyć i mamonie. Taki oto fragment znajdujemy w Ewangelii Łukasza. Jak wspomniałem wcześniej, pewno niejednemu z nas taki ten fragment jakąś taką rozterkę gdzieś tam zasiewa w głowie, jak to należy rozumieć i co Pan Jezus miał na myśli. Kiedy czytamy to podobieństwo o tym nieuczciwym zarządcy, no to tutaj wiele rzeczy, tak myślę sobie, może wyrażam wasze też jakieś odczucia, pasuje, tak? No jest pan, jest zarządca czy szafarz nad mieniem tego pana. I takich obrazów w Ewangelii, w podobieństwach, które Pan Jezus używał, jest dosyć wiele. Pan Jezus często mówił o panu, który gdzieś wyjechał, ustanowił zarządcę, szafarza nad swoim domem, któremu dał odpowiednie zadania, aby w właściwy, umiejętny sposób zarządzał, szafował, gospodarzył, gospodarował, jakby tego nie nazwać. Takich obrazów jest bardzo wiele. Ale tutaj myślę, że to, co powoduje jakąś taką naszą tutaj rozterkę, to to, że ten pan pochwalił to, że ten zarządca, wiecie, jest po prostu kombinatem. Że on tak naprawdę defrauduje tą wartość, te wartości, te dobra, którymi zarządza. I to chyba jest coś, co powoduje taką właśnie rozterkę i taką trudność w zrozumieniu, jak możemy zgadzać się z pochwaleniem takiej nieuczciwości. Bo to nieuczciwość, prawda? Tak to może na pierwszy rzut oka wyglądać. I mam świadomość, że to powoduje jakąś trudność w zrozumieniu tego fragmentu. Ale zobaczmy, bo Na początku tego fragmentu czytamy o tym, że to podobieństwo Pan Jezus kieruje do kogo? To jest powiedziane, potem powiedział jeszcze do uczniów. Pan Jezus kieruje te słowa do swoich uczniów. I potem w 9 wersecie dalej czytamy, ja wam powiadam, do kogo to kierowane? Dalej do uczniów. Wiecie, Pan Jezus używa pewnego obrazu, pewnego przykładu. Ciekawe, czy moje umiejętności operowania głosem będą wyższe niż deszcz, który tam właśnie nam tutaj w tym połać dachu pięknie koncertuje. Słyszycie mnie, tak? Dobrze. To może bardziej tam bracia, którzy siedzą przy konsoli, mają więcej do wykazania się niż mój głos. Pan Jezus używa tego podobieństwa i wierzę, że rzeczą istotną jest kontekst całej tej tutaj historii, tej wypowiedzi Pana Jezusa, i on wie, że pozwala nam zrozumieć tą wypowiedź. Wierzę, że podobieństwo jako pewna forma również nie ma na celu tego, żebyśmy w bardzo taki analityczny i dogłębny sposób nad każdym szczegółem tutaj się zastanawiali i każdy szczegół poddawali jakiejś głębokiej analizie. Wierzę, że całość tego podobieństwa z pewną puentą jest istotna, niekoniecznie wszystkie drobne szczegóły. Ale jak wspomniałem wcześniej, te szczegóły są związane z tym, o czym Pan Jezus nauczał. Pan Jezus mówił o szafarstwie. I bardzo często w Ewangeliach spotykamy ten obraz. I Pan Jezus, nawet jak kiedyś Piotr go zapytał, Panie, czy to w tych podobieństwach, to Ty mówisz do nas, czy do wszystkich ludzi? I Pan mówi, a kto jest tym dobrym czy rozsądnym szafarzem, którego Pan pozostawił nad swoją czeladzią, aby dawał im pokarm w właściwym czasie i tak dalej. Pan Jezus często używał tego obrazu. I tutaj jest ten szafarz, co o nim wiemy? No, że został oskarżony o to, że defrauduje te wartości, te dobra, którymi miał właściwie zarządzać. I Pan tutaj widzimy już podjął decyzję, skoro doszły do niego te słuchy, że to jest jakiś krętacz, że to jest jakiś skorumpowany jego pracownik, więc trzeba go usunąć. Ale zanim go usunie, Ty musisz zdać sprawozdanie. Musisz przyjść i się rozliczyć ze wszystkiego. No i on teraz już wie, traci posadę, idzie na zieloną trawę. Nie będzie miał możliwości, żeby znaleźć sobie jakąś inną dobrą posadę. Mówi, że już jestem chyba za stary albo za wygodny, żeby kopać, żeby pracować fizycznie. Do tego się nie nadaje. Ma opory, aby iść i żebrać i wyciągać od innych pieniądze. Wiecie, na wędkę pod Biedronką to nie pójdzie, jak to niektórzy próbują wyciągać pieniądze. Więc wpadł na taki pomysł, żeby, kiedy straci tą posadę, móc być przyjętym, aby miał wikt, opierunek, żeby jego byt był zabezpieczony. Więc on ma pewien cel, żeby jego przyszłość była zabezpieczona. I żeby tą przyszłość sobie zabezpieczyć, na taki pomysł wpada, wzywa tych dłużników, tego swojego pracodawcy, mocodawcy, tego, który go tam zatrudnia jako tego zarządcę. No i ubijają pewnego, wiecie, interesu. I to są ludzie, którzy są podobni sobie w pojmowaniu pewnych wartości, jeżeli chodzi o ekonomię i gospodarowanie. Wiecie, ekonomia w domu i zagrodzie tutaj się przejawia, bo to trafił swój na sferę. Wiecie, jakby tamci inaczej myśleli, to byli oburzeni i wezwaliby policję na niego, jakim prawem ty próbujesz nam tutaj sugerować czy proponować to, żebyśmy odpisali to, co jesteśmy winni temu twojemu pracodawcy. Ale oni się, że tak powiem, rozumieją, czują nosem na odległość pismo i idą na taki układ, tak? I tu jest powiedziane, tak? Ile jesteś winien? 100 baryłek oliwy, więc szybko siądź tamto, co było wcześniej, jakoś tam do niszczarki wrzuć i napisz coś na nowo. Nie, 100, a 50. I tutaj korzyść jest obopólna, tak? No bo ten, który był winien, te 100 baryłek, będzie musiał oddać 50, a on zyskuje sobie przyjaciół i później jak straci tą robotę, to do kogo pójdzie? No chwileczkę, to dzięki mnie jesteś do przodu. 50 baryłek, wiecie, baryłka miała około 45 litrów oleju, gdzie to są spore ilości, nie? Nie wiem, czy wtedy ten olej był tak... Czy cena za baryłkę oleju była taka jak dzisiaj? To nieistotne, ale wiecie, ten człowiek ma pewien cel. Cel jest związany z jego przyszłością. I wpadł na taki pomysł, żeby sobie tą przyszłość zapewnić, zabezpieczyć, no to posuwa się do oszustwa. Ale jak mówię, trafił swój na swego i tamci to łykają. I ten drugi, który był winien właśnie temu panu 100 korców pszenicy, korzec też miał około 39 litrów, z tego co czytałem, pojemności, więc też dosyć duża ilość. Niektórzy podają, że więcej jeszcze. W tony to się tam jakoś też mogła w tony przeliczać. Zapisz w swoim tym jakimś tam kwicie, jak tutaj jest powiedziane, 80. I znowu opólna korzyść. Wiecie, tutaj jest ta myśl. Człowiek, który ma pewien cel związany z zapewnieniem sobie przyszłości, jest gotowy, zdeterminowany w tym, żeby ten cel osiągnąć, do tego, żeby posunąć się do nieuczciwości. I jak nie byłoby to kontrowersyjne w naszym odbiorze, że ten pan pochwalił nieuczciwego zarządcę, ale tutaj istota jest to przebiegłe, to takie, wiecie, mądre, cwane posunięcie, działanie, bo on swój cel, a celem było zabezpieczenie przyszłości. On ten cel osiągnął, choć w sposób nieuczciwy. Wierzę, że tutaj jest istota i Pan Jezus mówi, że synowie tego świata są przebieglejsi w rodzaju swoim od synów światłości. Wiecie, w tym świecie, jak ludzie mają swój cel i żeby ten cel zrealizować, są gotowi naprawdę do bardzo karkołomnych działań. I nieważne, czy są jakieś zasady, czy jakieś normy, czy jakieś świętości, jak ktoś ma swój cel i chce go zrealizować, to jest gotów posunąć się do naprawdę czasami aż trudno sobie wyobrazić, do jakiego rodzaju działań, żeby zrealizować swój cel. I nie bez powodu funkcjonuje to, wiecie, powiedzenie, że cel uświęca środki, bo cel jest najważniejszy. I niekoniecznie to powiedzenie ma zastosowanie w chrześcijańskim naszym świecie, kiedy środki są ważne, nie tylko cel. Chociaż cel nie powinien nam umykać, tak? Cel jest istotny. Ale Pan Jezus mówi, że w tym świecie synowie tego świata są przebieglejsi niż synowie światłości. Tutaj widzimy, że Pan Jezus stawia po przeciwnej stronie jakby wagi synów tego świata i synów światłości. Więc wiemy, że Pan Jezus, używając tego podobieństwa, mówiąc do uczniów, nie używa przykładu związanego z szafarzem, z zarządcą, z administratorem, takiego samego, jaki używał wcześniej, kiedy mówił do uczniów, że oni są też tymi szafarzami i mają pewnym dobrem, które Pan im powierzył, w umiejętny sposób zarządzać. Tu mamy synów świata i synów światłości jako dwie różne kategorie, tak? Dwie różne strony. I idzie o to, ja tak to rozumiem i tak wierzę, czytając Słowo Boże, żeby być tak zdeterminowanym i być gotowym do tego, żeby wykazywać się mądrością, roztropnością, a nawet przebiegłością, żeby cel realizować. Niekoniecznie łamać zasady i prawa, które Bóg ustanowił. Wiecie, ale czy my jako... No bo też mogę cytować słowa apostoła Pawła, że my kiedyś byliśmy w ciemności, ale dziś jesteśmy w światłości, jako wierzący ludzie, którzy tą światłość, którą jest Jezus Chrystus, przyjęli i chcą za tą światłością podążać. Jako synowie światłości mamy cel, ale czy naprawdę jesteśmy tacy zdeterminowani, każdego dnia wykazujemy się taką inicjatywą, przebiegłością, roztropnością, żeby nade wszystko ten cel realizować, żeby ten cel osiągnąć? Wiecie, ja wiem, bo znam siebie też, tak? Ja często bardzo ignoruję, lekceważę ten cel. I nie mam takiej zaciekłości, takiej determinacji, żeby ten cel realizować. Często mi się nie chce. I dlatego tu Pan Jezus mówi, wiecie, że synowie tego świata są przebieglejsi. I tu jest to słowo, które Pan Jezus użył. Mogę Wam jeszcze to w greckim języku zacytować, sobie wypisałem. Phronimos znaczy rozumny, rozsądny, roztropny, mądry, bądź nawet i przebiegły. I dzisiaj nawet, kiedy na początku był czytany fragment z 5 rozdziału listu do Efezjan, wezwanie Bożego Słowa na początku tego nabożeństwa było jakie? Postępujcie jako mądrzy, a nie jako niemądrzy. Jako rozsądni, roztropni, wykorzystując czas, bo dni są złe. Pan Jezus, kiedy nawet w środę ten fragment był cytowany z 7 rozdziału Ewangelii Mateusza, kiedy mówił o budowaniu i o mądrym budowaniu, to w 7 rozdziale 24 wersecie Ewangelii Mateusza mówi: każdy więc, kto słucha tych słów moich i wykonuje je, będzie przyrównany do męża mądrego. I tu jest to samo słowo użyte, gdzie Pan Jezus mówi, że synowie tego świata są przebieglejsi. Kiedy Pan Jezus wysyłał swoich uczniów na zwiastowanie Ewangelii, na tą misję, i mówił, że będziecie prześladowani, to mówił tak: oto ja posyłam was jak owce między wilki, bądźcie tedy phronimos, jak węże, i niewinni jak gołębice. Wiecie, to wezwanie, aby być roztropnym, aby być przebiegłym, aby być mądrym, jest skierowane do kogo? Do uczniów. Tu mógłbym jeszcze wiele cytować, tak samo to z 5 rozdziału, dzisiaj tu pastor czytał listu do Efezjan. Ta mądrość, ta roztropność, ta przebiegłość nawet ma charakteryzować uczniów Pana Jezusa. A tak wychodzi, Pan Jezus stwierdza ten fakt, że na wyższym stopniu tej przebiegłości, tego bycia mądrym, roztropnym, są synowie tego świata niż synowie światłości. Ale chodzi, wiecie, o tą mądrość, o tą inicjatywę, o tą gotowość do poniesienia wszelkich jakichś trudów, aby zrealizować cel. A cel jest związany z przyszłością. Z tym, żebyś mógł mieć zagwarantowaną przyszłość. Czy ten cel jesteś gotów realizować, choćby to wymagało naprawdę rozsądku, przebiegłości, nawet jakiejś takiej zmyślności. To jest ten cel. To tak pokrótce, ja nie będę się za bardzo też może zagłębiał, bo zmierzam do tego, co Pan Jezus powiedział dalej po przedstawieniu tego podobieństwa. Więc w tym podobieństwie, jak w podobieństwach, może szczegóły nie są najistotniejsze, ale jest główna myśl, główne przesłanie ważne. A tutaj w tym podobieństwie istotą jest to, że ten nieuczciwy zarządca miał cel. Chodziło o bezpieczną przyszłość. I był gotowy ten cel zrealizować, dlatego wykazał się tą inicjatywą, tą cwaniactwem, tą przebiegłością i cel udało mu się osiągnąć. Został przyjęty. Pewno ci go byli gotowi przyjąć, którym on coś dał. Ale dał nie ze swojego. Dał to, co było mu dane jako pewna wartość do szafowania, do zarządzania, do administrowania. I to także wierzę, że jest ważna myśl w tym naszym rozważaniu. Człowiek dysponuje czymś, co nie jest jego własnością, co zostało mu przekazane, aby tym zarządzał, i on to daje innym i tym samym zyskuje sobie takich przyjaciół, którzy go przyjmą, kiedy on straci posadę i będzie miał zagwarantowaną przyszłość. I Pan Jezus mówi dalej: i ja wam powiadam, zyskujcie sobie przyjaciół. Wiecie, tutaj jest taka myśl, że przyjaciół trzeba sobie zyskać. A pozyskanie jest związane z pewnym działaniem, z pewnym trudem, z pewnym wysiłkiem, z pewnymi obowiązkami, z pewnymi wyrzeczeniami. Zyskać sobie przyjaciół, Pan Jezus mówi. I oczywiście w tym kontekście mówi, że tą wartością, tym środkiem, tym instrumentem do pozyskiwania sobie przyjaciół ma być mamona niesprawiedliwości. I w tym również tu jest dalej powiedziane, jaki jest cel. A cel jest taki, aby gdy się skończy, przyjęli was do wiecznych przybytków. I znowu jest cel. Celem jest wieczny przybytek. I to, żeby przyjęli ciebie i mnie do tych wiecznych przybytków. I teraz chodzi o tą determinację i o tą mądrość, roztropność, przebiegłość nawet, aby ten cel realizować. Wiecie, kiedy też sięgnąłem do komentarza żydowskiego do Nowego Testamentu i do tego fragmentu, to też tam wyczytałem ciekawe rzeczy i znowu tam jest użyte takie słowo, znowu i tak to Żydzi, słowo sechel, to znaczy zdrowy rozsądek, umiejętność praktycznego myślenia, olej w głowie, zarówno po hebrajsku, jak i widzisz. I tutaj Pan Jezus, kiedy mówił, że synowie światłości mają mniej sechelu niż synowie tego świata, że synowie świata mają więcej sechelu, są bardziej roztropni, są bardziej przebiegli i mają więcej oleju w głowie. Jakby w tym komentarzu żydowskim ta myśl tutaj jest przedstawiona. Wiecie, w tym realizowaniu celu, w tej przebiegłości, w tym takim cwanym podejściu do tego, żeby ten cel osiągnąć, no to tak jest, że synowie tego świata są bardziej tacy, wiecie, przebiegli. I to nie, mam nadzieję, że my to rozumiemy, tak? Nie chodzi o to, żebyśmy wzorem tego świata byli cwaniakami i nade wszystko, bez względu na środki, żeby ten cel osiągnąć. Nie, mamy trzymać się zasad, które ustanowił Pan Jezus. Ale chodzi, wiecie, o tą taką zmyślność i takie pragnienie serca, taką determinację, żeby zmierzać do celu. Apostoł Paweł pisał, że mam przed sobą cel, do którego zmierzam i nic mnie nie zatrzyma, że jestem gotowy ponosić i wszystko uznać za śmiecie, wszystko jest nieważne, żeby tylko zyskać Chrystusa i znaleźć się w Nim, poznać Go, żeby ten cel, który On przede mną postawił, osiągnąć. Wierzę, że o to idzie, kiedy tutaj to słowo szechel jest użyte, niekoniecznie, żeby teraz być cwaniakiem i łamać prawo i nie wiadomo jakich tutaj działań dokonywać, które nie są zgodne z zasadami i z prawem i z pewną moralnością. Pan Jezus mówi: zyskujcie sobie przyjaciół mamoną niesprawiedliwości. Wiecie, też mnie to zaintrygowało, jak to jest z posiadaniem przyjaciół. Jakie słowo tutaj jest użyte? Wiecie, przyjaciel w greckim języku to filos i znaczy kochany, drogi, miły przyjaciel. I bardzo często to słowo występuje w Nowym Testamencie. Wiecie, i w Ewangelii Mateusza w 11 rozdziale, w Ewangelii Łukasza w 7 rozdziale przyjaciel, to określenie odnosi się do Pana Jezusa. On jest nazwany przyjacielem celników i grzeszników. Mateusz 11 rozdział i werset 19 czytamy: przyszedł Syn Człowieczy, jadł i pił, a mówią: oto żarłok i pijak, przyjaciel celników i grzeszników. I usprawiedliwiona została mądrość na podstawie swoich uczynków. I to samo czytamy w Ewangelii Łukasza w 7 rozdziale, werset 34, gdzie również ta prawda dotycząca Pana Jezusa, który jest nazwany przyjacielem, oto żarłok i pijak, przyjaciel celników i grzeszników. Wiecie, ale to miało raczej takie pejoratywne znaczenie, to było takie negatywne, tak? To było coś, co było obelgą, to było nawet obrazą. Ty, przyjaciel celników i grzeszników. My dzisiaj, używając tego określenia wobec Pana Jezusa, raczej jesteśmy dumni z tego, że On może być przyjacielem grzeszników. A kimże my jesteśmy? No. To jest dla nas przywilej i zaszczyt i wyróżnienie. Wtedy to było coś, co było obelgą. Tak go nazywano. Ale jest ta myśl, że Jezus chce i jest przyjacielem grzeszników i celników. Jeżeli chodzi o tą ideę przyjaciela, ona dosyć często, jak wspomniałem, występuje w Nowym Testamencie, kiedy w Ewangelii Łukasza w 11 rozdziale Pan Jezus mówi na temat modlitwy kierowanej do Boga, na temat wytrwałości w modlitwie, na temat odwagi w proszeniu Boga o wiele dobrych rzeczy. To Pan Jezus poprzedza to podobieństwem o przyjacielu o północy. W 11 rozdziale Ewangelii Łukasza, od 5 wersetu: i rzekł do nich, któż z was, mając przyjaciela, pójdzie do niego o północy, powie mu: przyjacielu, pożycz mi 3 chleby. Albowiem przyjaciel mój przybył do mnie, będąc w podróży, a nie mam mu co podać. A tamten z mieszkania odpowie mu: nie naprzykrzaj mi się, drzwi już są zamknięte, dzieci moje są ze mną w łóżku, nie mogę wstać i dać ci. Powiadam wam, jeśli nawet nie dlatego wstanie i da mu, że jest jego przyjacielem, to dla natręctwa jego wstanie i da mu, ile potrzebuje. A ja wam powiadam, proście, a będzie wam dany. Szukajcie, a znajdziecie. Kołaczcie, otworzą wam. Każdy bowiem, kto prosi, otrzymuje, a kto szuka, znajduje, a kto kołacze, temu otworzą. Gdzież jest taki ojciec pośród was, który, gdy syn będzie go prosił o chleb, da mu kamień? Albo gdy go będzie prosił o rybę, da mu zamiast ryby węża? Albo gdy go będzie prosił o jajo, da mu skorpiona? Jeśli więc wy, którzy jesteście źli, umiecie dobre dary dawać dzieciom swoim, o ileż bardziej Ojciec Niebieski da Ducha Świętego tym, którzy go proszą. I tu mamy kwestię związaną z modlitwą, z wytrwałą modlitwą. Ale ta idea jest poprzedzona wartością relacji przyjaciół. Masz przyjaciela, przybył do ciebie o północy, nie masz co dać mu jeść, idziesz do kolejnego przyjaciela i prosisz na podstawie relacji przyjacielskich: daj mi, tak? Pomóż mi tego mojego przyjaciela nakarmić, zabezpieczyć jego jakąś tutaj potrzebę. I Pan Jezus używa tego podobieństwa, żeby powiedzieć o relacji między człowiekiem a Bogiem, w modlitwie, w proszeniu. Wiecie, jest ta idea, że człowiek i Bóg mogą funkcjonować na płaszczyźnie relacji przyjaźni. Pan Jezus nazwany przyjacielem grzeszników i celników. Kiedy mówi o Ojcu, o Bogu, to mówi w tym kontekście relacji związanej z przyjaźnią. Pan Jezus w 12 rozdziale, w 4 wersecie mówi tak: powiadam zaś wam, przyjaciołom moim, nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, a potem nie mają już nic do zrobienia. Kiedy mówi: słuchaj, nie bój się, nie lękaj się, to kieruje te słowa do was jako do przyjaciół. Więc idea przyjaźni między człowiekiem a Jezusem Chrystusem, człowiekiem a Bogiem, jest ideą, która występuje w Słowie Bożym. Kiedy też w Ewangelii Łukasza, bo akurat ona ostatnio jest mi też bardzo bliska, ta Ewangelia, w 15 rozdziale czytamy, tu są podobieństwa o zagubionej owcy, zagubionym groszu i o synu marnotrawnym. I też tu występuje ta idea, że jak ten, któremu zaginęła owca, tą zagubioną owcę odnalazł, to co czyni? Tu jest powiedziane w 6 wersecie 15 rozdziału: i przyszedłszy do domu, zwołuje przyjaciół i sąsiadów i mówi do nich: weselcie się ze mną, gdyż odnalazłem moją zgubioną owcę. I ta niewiasta, która zgubiła tą jedną drachmę, też zwołuje przyjaciółki i sąsiadki: weselcie się ze mną. To są pewne podobieństwa, które mówią o zagubieniu i odnalezieniu i o relacji przyjacielskiej, która się wyraża w radości. Wiemy, że to są tylko pewne ilustracje, które mówią o tej prawdzie, że Bóg chce być przyjacielem człowieka, chce go odnaleźć, chce się z nim radować na wieki, chce, żeby jego przyjaciel był w radości jego Pana, swojego Pana w wieczności. Ta idea przeplata się przez nauczanie Pana Jezusa. Idea tego, że Pan Jezus chce być przyjacielem człowieka. Że Bóg chce być przyjacielem człowieka. I nie ma co może za dużo mówić, ale jeszcze przykład, który dla mnie jest też bardzo taki wyjątkowy. W tej prawdzie, że Bóg chce być przyjacielem człowieka. Najbardziej chyba wymowny przykład, list Jakuba, 2 rozdział. Tu jest mowa o Abrahamie. Abraham jest nazwany przyjacielem Boga. Tutaj w liście Jakuba czytamy w 2 rozdziale od 21 wersetu. Czyż Abraham, praojciec nasz, nie został usprawiedliwiony z uczynków, gdy ofiarował na ołtarzu Izaaka, syna swego? Widzisz, że wiara współdziałała z uczynkami jego i że przez uczynki stała się doskonała. I wypełniło się pismo, które mówi: i uwierzył Abraham Bogu, i poczytane mu to zostało ku usprawiedliwieniu, i nazwany został przyjacielem Boga. I nie tylko w Nowym Testamencie to określenie przyjaciel Boga funkcjonuje, ale również i w Starym Testamencie. W księdze, w 2 księdze Kronik, jak chcemy, możemy otworzyć w 20 rozdziale, w wersecie 7, również jest ta myśl tutaj oddana, to jest modlitwa pewnego też króla. Czyż nie Ty, Boże nasz, wypędziłeś mieszkańców tej ziemi przed swoim ludem izraelskim i dałeś się potomstwu Abrahama, przyjaciela swego, na wieki? Abraham jest nazwany przyjacielem Boga. W księdze Izajasza, w 41 rozdziale i w wersecie 8, również ta prawda jest tutaj zaznaczona. Lecz Ty, Izraelu, mój sługo, Jakubie, którego wybrałem, potomstwo Abrahama, mojego przyjaciela. To Bóg kieruje te słowa. Że potomstwo Abrahama, który był moim przyjacielem, no również jest dla mnie jakieś wyjątkowe i cenne i ważne. Bóg stał się przyjacielem Abrahama. Wiecie, i to jest, wierzę, że niezwykle ważna prawda. Bóg chce być przyjacielem człowieka. Ale żeby ta przyjaźń mogła zafunkcjonować, na początku powiedziałem, że żeby przyjaźń mogła dawać pewne przywileje, prawa i jakby konsekwencje, które z przyjaźni wynikają, to ta przyjaźń musi być zdobyta. To ona wymaga pewnego trudu, wysiłku, pewnego działania. Nie jest sama z siebie i nie jest zupełnie nieokupiona po jakimś tam działaniu. Wiecie, Bóg nazwał Abrahama swoim przyjacielem. Tutaj w liście Jakuba czytaliśmy, że Abraham był gotowy to, co miał najcenniejszego, oddać. Abraham był gotowy okazać posłuszeństwo Bogu. Wiecie, tak się zaczęło w życiu Abrama wtedy jeszcze, że Bóg mu się ukazał, usłyszał jego głos, usłyszał: wyjdź z miejsca, z domu, gdzie mieszkasz, i pójdź tam, dokąd ja ci wskażę. Ja mam dla ciebie coś, co będzie dla ciebie, dla tego potomstwa przyszłością. Ja ci chcę to dać. Chcę cię tam poprowadzić. I w tym momencie Abraham mógł albo za tym pójść i zaufać Bogu, albo nie. On nie wiedział, dokąd idzie. Wiecie, wynajął taksówkę bagażową, nie wiedział w ogóle, dokąd ma jechać. Ale poszedł tam, gdzie Bóg mu wskazał. Potem, tutaj to już skracając, bo to też historia bardzo długa, jest w liście Jakuba napisane, czy nie był gotowy ofiarować swojego jedynego syna, który mu się urodził w starości, na ołtarzu dla Boga? Wiecie, żeby jakby zdobywać, czy tą przyjaźń umacniać, to jest pewien wysiłek i trud. Abraham raz, że uwierzył Bogu, zaufał, okazał posłuszeństwo, to później był gotów swojego syna jedynego złożyć w ofierze. I tu jest powiedziane, że to również jest związane z tą relacją przyjaźni. Wiecie, czemu ja o tym mówię? Bo wierzę, że to jest niezwykle ważne. I teraz wierzę, że odniosę do słów Pana Jezusa, bo przyjaźń wymaga pewnego działania. Przyjaźń jest uwarunkowana. Ewangelii Jana w rozdziale 14, 15 też później i w wersecie 14. Jan 15, 14. Słowo Pana Jezusa. Jesteście przyjaciółmi moimi, jeśli czynić będziecie, co wam przykazuję. Jesteście przyjaciółmi moimi, jeśli czynić będziecie, co wam przykazuję. Tu widzimy bardzo wyraźnie, że ta przyjaźń jest uwarunkowana posłuszeństwem i czynieniem tego, co on przykazuje. Abraham został nazwany przyjacielem, bo on uczynił to, co Bóg mu powiedział. Pan Jezus mówi, jesteście moimi przyjaciółmi, jeśli czynicie to, co ja przykazuję. Przyjaźń jest jakby tą wartością, która jest uwarunkowana pewnym działaniem, zdobywaniem tej przyjaźni. I teraz chcę powiedzieć jeszcze taką, wierzę, że niezwykle ważną rzecz. Pan Jezus nazywa nas swoimi przyjaciółmi. Czy to go nic nie kosztowało? Czy on nie pokazał tego, że chce nas zdobyć? On po to przyszedł na ten świat, żeby oddać swoje życie, żeby cię wykupić. Wiecie, i możemy tak pobieżnie, nieuważnie czytając tą przypowieść, mówić tak, że można sobie kupić przyszłość. Że można sobie, wiecie, zatroszczyć się, być cwanym, przebiegłym, zapłacić, bo tam jest mowa, jeśli do tego przejdziemy, że zyskujcie sobie przyjaciół mamoną niesprawiedliwości. Tym, co związane jest z pieniędzmi, z wartością materialną. Wiecie, można sobie kupić przyjaźń? Tak niektórzy uważają, że można sobie kupić przyjaźń. Można sobie kupić ludzi, którzy mają kasę i według tego wokół kasy się obracają. Myślą, że mają kasę, mogą sobie kupić wszystko. Wiecie, tutaj jest pewna taka część może prawdy, tak? I tutaj Pan Jezus mówi o tym, mówiąc też o tym nieuczciwym zarządcy. Wiecie, on sobie kupił, oczywiście jeszcze nie ze swoich, tylko z tego Pana, kupił sobie przyjaźń tych ludzi i zabezpieczył sobie byt. I Pan Jezus mówi, zyskujcie przyjaciół mamoną niesprawiedliwości. W cudzysłowie, kupujcie. Dawajcie kasę, dawajcie to, co macie, a zyskacie sobie przyjaciół. Czyli tu jest ta myśl. Zgodnie z tą przypowieścią, człowiek, który jest zarządcą, otrzymał pewną wartość, którą ma zarządzać, która nie należy do niego. Właściwe zarządzanie tym, co do niego nie należy, polega na tym, aby nie brać tego dla siebie. Nie traktować tego, że to jest moje, bo to nie jest moje. Właściwe zarządzanie polega na tym, żeby z tym, co nie jest moje, żeby tego nie przywłaszczać, a żeby to dawać. Żeby to dalej szło. Nie dla mnie, nie do mnie. Wiecie, pewną tutaj też jaką myśl widzę. Pan Jezus przyszedł na ten świat i wartość, którą on miał jako też człowiek, jako syn człowieczy, to było jego życie. I on tym zadysponował, żeby to życie oddać za ciebie i za mnie. I tym samym on nas kupił. On nas wykupił z marnego postępowania naszego. On nas wykupił z grzechu. On nas wykupił ze śmierci, z mocy szatana. On nas wykupił. I czytamy o tym, to nie jest tylko tak, że to są jakieś słowa wynikające z ludzkiej logiki, ale o tym mówi Słowo Boże. W liście do Galacjan, w 3 rozdziale, w wersecie 13, czytamy: Chrystus wykupił nas od przekleństwa zakonu, stawszy się za nas przekleństwem, gdyż napisano przeklęty każdy, który zawisł na drzewie. W 4 rozdziale, w 5 wersecie listu do Galacjan czytamy o Chrystusie, lecz gdy nadeszło wypełnienie czasu, zesłał Bóg Syna swego, który się narodził z niewiasty i podlegał zakonowi, aby wykupił tych, którzy byli pod zakonem, abyśmy usynowienia dostąpili. W liście, pierwszym liście Piotra, w 1 rozdziale, 18 i 19 wiersz, jest napisane, wiedząc, że nie rzeczami znikomymi, srebrem albo złotem, zostaliście wykupieni z marnego postępowania waszego przez Ojców wam przekazanego, lecz drogą krwią Chrystusa, jako baranka niewinnego i nieskalanego. Pan Jezus po to przyszedł i zadysponował tym, co miał, sobą, swoim życiem, swoim ciałem, aby je oddać za ciebie i za mnie, aby cię wykupić z marnego postępowania, z mocy grzechu, abyś mógł wieść nowe życie, abyś mógł być kimś innym, aby zabezpieczyć tobie przyszłość. On wykupił nas, zadysponował tym, co miał. I tym samym on jakby, wiecie, uczynił nas swoimi przyjaciółmi. On pokazał, że chce być naszym przyjacielem, bo coś go to kosztowało. I dlatego mówi, ja was nazywam przyjaciółmi, jeśli będziecie wykonywać to, co ja przekazuję. Wiecie, tutaj widzę ten przykład, że Pan Jezus pokazał, ja jestem gotów być przyjacielem, to mnie kosztowało. Ja dałem. I tak samo chcę, ty bądź moim przyjacielem, ale bądź świadomy, że to kosztuje. Daj. Daj siebie. Okaż posłuszeństwo. Wykonuj to, co ja do ciebie mówię. To jest relacja przyjaźni. On dał przykład, pokazując, że dał siebie. I w tym 15 rozdziale Ewangelii Jana, ja czytałem 14 werset, a uprzedzający werset mówi 13 tak: większej miłości nikt nie ma nad tę, jak gdy kto kładzie życie swoje za przyjaciół swoich. Pan Jezus nazywa ludzi swoimi przyjaciółmi i wykupuje tych swoich przyjaciół, pokazuje, że płaci cenę. Oddaje swoje życie, aby cię wykupić. Nazywam cię moim przyjacielem. Dałem, jakby pokazałem ci, że chcę zdobyć twoją przyjaźń. A twoja przyjaźń do mnie ma polegać na tym, jak Pan Jezus dalej mówi, żebyś czynił to, co ja ci przykazuję. Jesteście przyjaciółmi moimi, jeśli czynić będziecie, co wam przykazuję. Wiecie, ja tutaj widzę tą jakby ideę przyjaźni, która jest związana z pewnym trudem i wysiłkiem, z pewną ceną, którą trzeba zapłacić. Prawdziwa przyjaźń wymaga pewnej ofiary. I nie jest to taka bez jakby poprzedzającego wysiłku, trudu i działania. Pan Jezus nas nazywa przyjaciółmi i pokazał, że jest godzien tego, żeby Jego uczynić przyjacielem, że On oddał z siebie, zadysponował tym, co miał, oddał to, żeby nas wykupić i nazywa nas swoim przyjaciółmi. I teraz w drugą stronę, ja chcę, żebyś ty był moim przyjacielem, ale jeśli będziesz, jak tu Pan Jezus mówi, czynił to, co ja przekazuję. Abraham został nazwany przyjacielem, bo był gotowy okazać posłuszeństwo. Był gotowy dać to, czego zarządcą na pewien czas stał się. On stał się zarządcą swojego syna. Bóg mu dał syna, żeby on jakby zarządzał, wychowywał, wskazywał. I on, będąc dobrym zarządcą, był gotów oddać, bo wiedział, że to nie jego własność. Tu jest ta idea, Pan Jezus mówi, zyskujcie sobie przyjaciół mamoną niesprawiedliwości. Bądźcie w tym wierni. Wiecie, mamy tego świadomość, że te dobra materialne, które my posiadamy, czy to w formie pieniędzy, wynagrodzenia, czy innych materialnych jakichś dóbr, one są twoje? No to zabierz je ze sobą do trumny, jak są takie twoje. Nie zabierzesz nic. Więc jeżeli to jest twoje, to zabierz. Skoro nie zabierasz, to wychodzi, że to nie jest twoje. Otrzymujesz to na pewien czas, aby móc tym zarządzać, aby móc tym szafować. To do ciebie nie należy. I tu jest ta idea w tej przypowieści, także w tych słowach, które Pan Jezus dalej mówi. Kto jest wierny w najmniejszej sprawie i wielki jest wierny, a kto w najmniejszej jest niesprawiedliwy i wielki jest niesprawiedliwy. Wiecie, najmniejszą kwestią, najmniejszą wartością w tej hierarchii Bożej to jest ta wartość materialna. wiecie, pieniądze i wszystko, co związane z materialną wartością przed Bogiem, mają najmniejszą wagę. Ale jeżeli w tym, co najmniejsze, potrafisz być wierny, potrafisz żyć ze świadomością, to nie moje. Zostało mi to dane, abym mógł w właściwy sposób tym zarządzać i nawet pozyskiwać przyjaciół, jak tamten, wiecie, to, co nie jego było, dał tym ludziom, żeby sobie odpisali od tych długów, pozyskał sobie przyjaciół. Dał to, co do niego nie należało. On się tego, jakby wiecie, łatwo mu to przyszło, bo to nie jego, tak? Tutaj Pan Jezus mówi, jeśli nie byliście wierni w sprawie cudzej, któż wam poruczy rzecz własną? Cudza rzecz to to, co Bóg nam dał. To do Niego należy. Pańska jest ziemia i to, co ją napełnia. Amen? Tak mówi Słowo Boże? Więc, a my mamy tym zarządzać. Jeżeli w tym, co zostało nam ofiarowane, tak, do zarządzania, nie potrafimy być wierni i właściwie tego używać, to kto nam powierzy to, co będzie nasze? Gdzie myślę, że ten moment śmierci weryfikuje też to, co moje, a co nie moje. Co ja zabiorę, albo co tam w wieczności, tam co dostanę, to naprawdę jest moje. To przechodząc przez śmierć, zabieram tylko ze sobą to w moim życiu, co ja robiłem. Zapłatę za wszystkie moje uczynki, dobre albo złe. To idzie ze mną tam i tam to będzie mi kiedyś wręczone. Ale wszystkie inne rzeczy tutaj, te materialne, tak naprawdę nie są moje. Ja tego nie zabiorę. Wiecie, niedawno kupiliśmy synowi samochód. Wiecie dlaczego? Bo zobaczyłem, że on potrafi umiejętnie korzystać z mojego samochodu. To dostał swój. Jakby nie potrafił umiejętnie korzystać z mojego samochodu, to by nie dostał swojego. Mówię, skoro nie dba i nie potrafi jeździć moim, to ma mieć swój? Jeśli nie jesteś wierny w sprawie cudzej, to kto ci powierzy rzecz własną? Tak mówi Pan Jezus. Jeżeli nie potrafisz szafować, zarządzać tym, co zostało ci powierzone tutaj, w kontekście tej wartości materialnej, to kto ci powierzy to, co naprawdę będzie twoje w wieczności? Tutaj mamy pewien sprawdzian, pewną możliwość wykazania się w tym szafowaniu i zmierzam do tego, żeby tym, co mamy, pozyskiwać przyjaciół. Pozyskiwanie przyjaciół w tym, co ja mam, polega na tym, żeby dawać, żeby się dzielić, żeby nie trzymać i nie myśleć tylko w kategoriach tym, co ja mam, zarządzam, co nie jest moje, żeby dla siebie, żeby to dla mnie tylko było. Mam nadzieję, że to w sposób zrozumiały mówię, bo ja dzielę się z wami tym, jak ja rozumiem ten fragment. Jak tutaj widzę w Słowie Bożym tą ważną prawdę, że mamy pewien cel. Celem jest nasza przyszłość. I żeby ten cel był zrealizowany, to ja tutaj powinienem być gotowy, aby to, co mam, to, co zostało mi dane, powierzone, aby umieć tym właściwie zarządzać, aby umieć się dzielić, dawać. Bo to jest związane z czym? Aby przyjęli nas, was, do wiecznych przybytków. I teraz wierzę, że tym, który może mnie przyjąć do wiecznych przybytków, przede wszystkim jest ten, który ma klucze. Jeżeli on jest moim przyjacielem, jeżeli ja jestem jego przyjacielem jako ten, który wykonuje to, co on powiedział, to robię to, co on mówi, że zyskuję sobie przyjaciół tą małą niesprawiedliwość. Ja to po prostu robię. Chcę to robić. Bo wiem, że to on może mnie przyjąć do wiecznych przybytków. Więc wierzę, że istotą jest to, żeby mieć ten cel i żeby ten cel realizować, ale cel może być realizowany tylko na tej płaszczyźnie przyjaźni z tym, który to wszystko w ogóle tutaj tak urządził, przekazał, powiedział. Więc wiecie, ja mam pytanie. Czy jesteś przyjacielem Pana Jezusa? Wykonujesz to, co On powiedział? Jesteście przyjaciółmi moimi, jeśli wykonujecie to, co ja przykazałem. jeżeli także w tym możemy sobie pozyskiwać przyjaciół, ale poprzez tą mamonę niesprawiedliwości. Ja wierzę, że to pieniądze i wszystko, co z wartością materialną jest związane. Jako wartość, która została mi dana, powierzona na pewien czas. To nie moje. Ale mam tym zarządzać. Mam tego umiejętnie używać. Mam z tego korzystać tak, aby zyskiwać tych przyjaciół. Przede wszystkim, w pierwszej kolejności, okazując posłuszeństwo temu, który nazywa mnie przyjacielem i który wykupił mnie, który pokazał, że jest moim przyjacielem, bo zapłacił cenę, oddał swoje życie, abym mógł być z nim. Ale też i w tym wymiarze, idąc dalej, z kwestii przyjaciół, tutaj na płaszczyźnie ludzi. Wiecie, myślę, że każdy z was chyba tego doświadczył, że jak jesteśmy otwarci i hojni, chcemy po prostu dawać, chcemy się dzielić. Wiecie, nawet nie mówię w kwestii materialnej, takiej pieniędzy. Jak dajesz komuś swój czas, dajesz komuś swoje zainteresowanie, dajesz komuś dobre słowo, dajesz komuś swoją przychylność, to zyskujesz przyjaciół. Możesz być przyjęty tu i tam, bo ktoś doświadczył twojej dobroci. Wiecie, nawet czasami gdzieś mogę wjechać albo być przyjęty do sklepu już po czasie, a to chodź jeszcze, to ciebie to znam, tam to i to załatwimy, tak? Ile można rzeczy tutaj jakby w tym wymiarze naszego ludzkiego życia załatwić, jeżeli mamy przyjaciół, ale tych przyjaciół pozyskuje się. To jest pewien trud, który trzeba włożyć. Już nie mówię, że trzeba komuś zapłacić, tak? Bo to należy, no, to należy właściwie rozumieć. Nie chodzi o to, żeby sobie kupić przyjaźń. Ale chodzi o to, żeby być gotowy zapłacić pewną cenę, żeby Jezus był moim przyjacielem. Bo On zapłacił cenę. On oddał swoje życie, żebyś Ty mógł być Jego przyjacielem. On zrobił wszystko, co jest niezbędne, abyś Ty mógł być nazwany Jego przyjacielem. Ale czy Ty robisz to, co możesz robić, abyś Ty był Jego przyjacielem? Poprzez to, że będziesz wykonywał to, co On powiedział. Będziesz posłuszny Jemu. I tutaj jeszcze jedna ważna rzecz. Czy możesz to, co zostało Ci powierzone, jako dobro, którym masz zarządzać? Czy jesteś gotowy to oddać? Zostało Ci dane życie. Czy jesteś gotowy oddać swoje życie temu, który za Ciebie oddał życie? Jeżeli oddajesz Jemu to, co zostało Ci powierzone, najcenniejszego, to jesteś Jego przyjacielem. I On Twoją przyszłość zabezpieczy. On przyjmie Cię do wiecznych przybytków. Ale tutaj, żyjąc jeszcze, wierzę, że to, co Pan Jezus mówi do swoich uczniów, zyskujcie przyjaciół, mamoną niesprawiedliwości. Wkładajcie pewien trud i wysiłek i bądźcie w tym, wiecie, nawet przebiegli, mądrzy, roztropni, jak te węże, żeby to, co zostało nam powierzone, wykorzystywać, dzielić się, dawać, żeby zyskiwać przyjaciół. Bo wiecie, to jest taka postawa, która była postawą Pana Jezusa. I jak tutaj przyszedł, to co miał, to dawał. Tym się dzielił. On powiedział, że syn przyszedł po to, nie aby wziąć, ale żeby dać. I dlatego my jesteśmy ubłogosławieni. I później apostoł Paweł pisze słowo Pana Jezusa, których nie ma w Ewangelii, ale tam Dzieje Apostolskie też o tym mówią, że bardziej błogosławione jest dawać, aniżeli brać. To powiedział Pan Jezus. Wiecie, to są dla mnie bardzo bliskie słowa, ja je bardzo lubię. I chciałbym, żeby moje życie takim było i żeby tego błogosławieństwa w obfitości doświadczać, które jest innego rodzaju błogosławieństwem niż to, jak my bierzemy. No bo fajnie jest brać, tak? I to jest przyjemna rzecz. No? Ale dużo większym błogosławieństwem jest dawanie. Wiecie, tu jest też ta idea związana w tych słowach, ja tak to odczytuję. Nie możesz dwom panom służyć, tak? Nie możesz myśleć w tych kategoriach, że wartość materialna, że pieniądze są celem i wszystko podporządkować, żeby ten cel osiągać, żeby gromadzić, żeby się bogacić, żeby zdobywać. Jeżeli chcesz służyć Bogu, to nie będziesz służył Mamonie. Tutaj jest pewien radykalny punkt, i bardzo wymagający od nas opowiedzenia się. Kiedy czytamy też o tej przyjaźni, to w liście Jakuba, w 4 rozdziale, jak wcześniej o Abrahamie, który nazwany był przyjacielem Boga, to tu jest też powiedziane, wiecie, że można być przyjacielem Boga, ale można stać się jego nieprzyjacielem. W 4 rozdziale, 4 werset listu Jakuba czytamy: wiarołomni, czy nie wiecie, że przyjaźń ze światem to wrogość wobec Boga? Jeśli kto chce być przyjacielem świata, staje się nieprzyjacielem Boga. Można być przyjacielem świata, ale wtedy staje się człowiek nieprzyjacielem Boga. A jak się stajesz przyjacielem Boga, to stajesz się nieprzyjacielem świata. Nie będziesz służył temu, co w tym świecie jest największą wartością i co rządzi tym światem. Mamona to też podobno słowo aramejskie, które jest w jakiś sposób też związane ze światem duchowym, z jakimś bożkiem, z tym, żeby właśnie poddać się temu, kto rządzi tym światem materialnym związanym z pieniędzmi. Więc ja już tego może nie będę rozwijał. Kochani, ja wierzę w to, że Pan Jezus wzywa was, mnie do tego, żebyśmy byli gotowi zmieniać swoje myślenie w tych kategoriach, że to, co mamy, nie jest naszą własnością. Zostało nam to powierzone. I On tego od nas oczekuje, abyśmy byli rozsądnymi, mądrymi szafarzami tego, co zostało nam powierzone. I aby to było rozdawane, aby to było dawane. To jest sposób na to, aby zyskiwać przyjaciół, ale żeby też być nazwany przyjacielem Pana Jezusa, bo będziemy wykonywać to, co On poleci, co On powiedział. Posłuszeństwo Jemu jest warunkiem bycia Jego przyjacielem. I to kosztuje. To, że ktoś otwiera mi dom i udostępnia mi jakby możliwość jakiegoś zabezpieczenia przyszłości, wcześniej był poprzedzony jakimś trudem i wysiłkiem. I ja wierzę, że Bóg nam otwiera też i swój dom, ale On wymaga tego, że i chcesz być wpuszczony do tych wiecznych przybytków, chcesz mieć te wartości, które naprawdę są wartościami, to wcześniej musisz okazać mi posłuszeństwo, oddać to, co najcenniejsze, swoje życie mnie, okazać mi posłuszeństwo i iść za mną. A ja ci zabezpieczę przyszłość. I posłuszeństwo Jemu w tym się przejawia, żeby tym, co tutaj mamy, zarządzamy, żeby nie chorobliwie trzymać się tego, że to moje. Bo to nie nasze. Nie zabierzemy tego. Wiecie, już kończąc, chciałbym, żeby te słowa mogły być w praktycznym wymiarze stosowane. Bo jak i w ostatnią środę i jeszcze 2 tygodnie temu też zachęcałem, wiecie, ja wierzę w to, że nie idzie tylko o to, żebyśmy mogli w taki intelektualny sposób, może jakieś nasze horyzonty rozszerzać, że ja więcej wiem, czy rozumiem, czy słyszałem, czy czytałem, czy doznałem jakiegoś objawienia w tym czy innym temacie. Ale żeby to w praktycznym wymiarze przekładać na nasze życie. I już na koniec jeden fragment jeszcze, też i w tym jakby kontekście, też w Ewangelii Łukasza w 14 rozdziale od wersetu 12 czytamy praktyczne zastosowanie. Powiedział też do tego, który go zaprosił: gdy dajesz obiad albo wieczerzę, nie zwołuj swoich przyjaciół, ani swoich braci, ani swoich krewnych, ani bogatych sąsiadów, żeby cię czasem i oni nawzajem nie zaprosili i miałbyś już odpłatę. Lecz gdy urządzasz przyjęcie, zaproś ubogich, ułomnych, chromych, ślepych. Będziesz błogosławiony, bo nie mają ci czym odpłacić. Odpłatę bowiem będziesz miał przy zmartwychwstaniu sprawiedliwych. I tu jest ta idea. Zyskuj sobie przyjaciół. Mamoną niesprawiedliwości w praktycznym wymiarze. Żeby, jak Pan Jezus mówił dalej, przyjęli was do wiecznych przybytków. Tu jest powiedziane: odpłatę będziesz miał przy zmartwychwstaniu sprawiedliwym. To już jest pewna wartość wieczności. To dostaniesz, to będzie twoje. Tego cię nikt nie zabierze. tej odpłaty przy zmartwychwstaniu sprawiedliwym. Bo tutaj co mamy, to my tego nie zabierzemy. I to praktyczny wymiar. Może pomyślmy o tym, żeby właśnie dawać, zapraszać, dzielić się, używać tego, co mamy, aby tą zapłatę mieć przy zmartwychwstaniu sprawiedliwych, ale zyskiwać sobie też przyjaciół tutaj. Ja tego i wam i sobie życzę, tak? Bo ja chciałbym nie tylko mówić, ale też i być tym, który stosuje to w moim własnym życiu. Amen. Powstańmy, bardzo proszę. Pomódlmy się. Drogi nasz Panie, dziękujemy Ci, że Twoje cudowne, święte Słowo może nam wskazywać bardzo konkretnie to, czego Ty od nas oczekujesz. Ja dziękuję Ci, Panie, bo to jest dla mnie największym przywilejem w moim życiu, że Ty nazwałeś mnie swoim przyjacielem i że uczyniłeś wszystko, aby być moim przyjacielem. Oddałeś za mnie życie. Przelałeś swoją świętą krew, aby mnie wykupić, abym mógł być Twoją własnością. I Panie, wzywasz mnie, aby i moje życie, które mi dałeś, którym zarządzam, było powierzone Tobie, było poddane Tobie, abym mógł być Twoim przyjacielem, jako też ktoś, kto wykonuje to, co Ty powiedziałeś. Chcę być posłuszny Tobie. Także, Panie, i w tym wymiarze pozyskiwania sobie przyjaciół przez mamonę niesprawiedliwości, przez właściwe zarządzanie tymi wartościami, które w swojej łasce mnie obdarowałeś. Panie, wierzę, że każdego z nas w większym czy mniejszym stopniu, ale obdarowałeś różnymi darami, różnymi umiejętnościami, różnymi Twoimi, Panie, dobrami. I daj, Panie, abyśmy z tą świadomością każdego dnia się mogli budzić rano, że jesteśmy szafarzami tego, co Ty nam dałeś, co do nas nie należy. Ale, Panie, możemy, używając tego jako pewnego instrumentu, zyskiwać coś, co będzie nam dane już na zawsze jako nasza własność. Że możemy używać tego, aby osiągać cel, którym jest spotkanie z Tobą i wieczność z Tobą. Panie, daj nam tej przebiegłości, tej mądrości, tej roztropności w tym zarządzaniu, szafowaniu tymi wartościami, które nam dałeś. Abyśmy mogli, Panie, okazywać Tobie posłuszeństwo jako dobrzy szafarze, jako mądrzy, roztropni. Panie, o to się modlę, bo ja tego potrzebuję. Tak często, Panie, tej przebiegłości, tej determinacji, tej roztropności brak mi, Panie. I ludzie w tym świecie są bardziej tacy zdeterminowani i roztropni w osiąganiu swoich celów. I daj, Panie, abyśmy jako Kościół mogli właśnie w taki sposób, jak Ty oczekujesz, ten cel realizować, zmierzać do tej nagrody w górze, do spotkania z Tobą. Napełni nas Twoim duchem i tą płomiennością ducha i tą gorliwością, Panie, nas wypełni, abyśmy w tym nie ustawali i nie poddawali się mimo przeciwności i trudności. Dziękuję za Twoje cudowne słowo, dziękuję za Twój Kościół, za przyjaciół, których mam, na których mogę liczyć, Panie. I za to, że to Ty jesteś naszym przyjacielem. Uwielbiam Cię i wywyższam w imieniu Pana Jezusa. Amen.
Oh,
łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa, miłość Boga Ojca i społeczność Ducha Świętego niech będzie z nami wszystkimi. Amen.